To podsumowanie tygodnia w magazynie Słuchasz i Wiesz. Przenosimy się teraz do gminy Czarnocin. Nawet milion pszczół padło w jednej z pasiek w Bierzywodach w powiecie piotrkowskim. Co się stało? No właśnie nie wiadomo. Prawdopodobny powód to zatrucie chemiczne środkami używanymi w rolnictwie. Wójt gminy powołał specjalną komisję do oszacowania strat. A o szczegółach tej sprawy nasza reporterka Monika Gosławska.
Aneta Kosiorek, urzędniczka z Czarnocina, była w komisji szacującej straty w pasiece. Jak mówi, to co zobaczyła, zrobiło na niej duże wrażenie.
Na miejscu stwierdziliśmy, że przy wlocie do uli leży dużo pszczół martwych. W okolicach uli przeszliśmy się również po okolicznych polach, plantacjach, gdzie te pszczoły również można było padnięte zaobserwować.
W sumie padły 34 pszczele rodziny. Prawdopodobną przyczyną była chemia stosowana w rolnictwie. Próbowałam skontaktować się z właścicielem pasieki za pośrednictwem Urzędu Gminy w Czarnocinie. Przekazano mi, że nie chce się spotkać. Udało mi się za to porozmawiać z szefem lokalnego koła pszczelarzy Kazimierzem Winciorkiem.
Ileś tam lat się zajmuję pszczołami. To taki wypadek, przynajmniej zgłoszony, jest, można powiedzieć, pierwszy.
Kazimierz Winciorek mówi, że to duża strata dla właściciela.
Pszczoły przechodzą kilka cykli. Jak się młoda pszczoła wygryzie z plastra, to ona się zajmuje sprzątaniem ula. Potem karmieniem następnego pokolenia i dopiero końcowa faza to jest praca w polu. No i te, które pracowały w polu i chodziły na dany pożytek, zakładamy, padły, no. I potrzeba ileś czasu, żeby to się odbudowało. No, ten sezon dla niego jest raczej stracony.
Pszczoły zostały zebrane, pobrano też próbki gleby. Prawdopodobnie zostaną przekazane do badania. Wójt gminy Czarnocin wystosował apel do rolników o umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy, w tablicy ogłoszeń przy wejściu, jak również w środku, po każdej mszy świętej w kościele w Czarnocinie czytany jest komunikat skierowany do rolników o przestrzeganiu właśnie terminu, pory stosowania środków ochrony roślin, po to, żeby jak najmniej zaszkodzić pszczołom. Jest to bardzo ważne, żeby już więcej ta tragedia, ta historia się nie powtórzyła.
Ktoś kiedyś powiedział, że bez pszczół ludzi nie będzie. Kazimierz Winciorek zwraca uwagę, że problem jest bardziej złożony.
Tu nie tylko chodzi o pszczoły, bo chodzi o wszelkie owady zapylające. Bo to nie tylko pszczoły zapylają. Jak popatrzymy na świat, to kiedyś trochę motyli się widziało. Dziś się ich nie widzi, bo po prostu ich nie ma. Giną również inne owady, które żywią się nektarem. No i ta monokultura powoduje raz, że nie ma tych kwiatów, drugie, że na pole spojrzeć teraz to jest zboże i kukurydza. Także tych roślin, które dawały pożytki dla pszczół, no nie ma.
Pszczelarz tłumaczy, że w naszym otoczeniu brakuje kwiatów czy drzew miododajnych. Przydomowe ogrody też w większości porośnięte są krzewami czy trawami. Niektóre z samorządów starają się to zmieniać. Przykładem może być tu Bełchatów, gdzie powstają łąki kwietne czy hotele dla owadów. Podobne inicjatywy podejmowane są w Piotrkowie Trybunalskim. Z powodzeniem działają tu także dwie pasieki, w tym jedna miejska, mówi Jarosław Bąkowicz, rzecznik prasowy piotrkowskiego magistratu.
Ustawiliśmy 5 uli z rodzinami pszczelimi, łącznie ponad ćwierć miliona pszczół, które pracują sobie w tych ulach i produkują miód. Zainspirowaliśmy, bo mam też takie informacje zwrotne, inne samorządy ku temu, aby podążyli drogą tych miejskich pasiek, jak i również w samym Piotrkowie inicjatywa się przyjęła. Jest to bardzo pożyteczne, ponieważ nie tylko te pszczoły produkują sam miód, to również pszczoły wpływają na to, iż nasze ogrody są bardziej bujne, bardziej kolorowe, plony są bardziej obfite.
W ciągu ostatnich 3 lat udało się pozyskać 20 litrów piotrkowskiego miodu. Służy on do celów promocyjnych.
Z gminy Czarnocin przenosimy się do podpabiańskich Porszewic. Tamtejsi mieszkańcy protestują przeciwko budowie kopalni piasku. Odkrywka ma powstać w sąsiedztwie uroczyska Porszewice i cmentarza z czasów I wojny światowej, na terenie, który prywatny inwestor wydzierżawił od archidiecezji łódzkiej. Zdaniem protestujących, budowa kopalni obniży poziom wód gruntowych i doprowadzi do uschnięcia drzew w pobliskim lesie, a hałas może przepłoszyć zwierzęta. Mieszkańcy krytykują też decyzję wójta, który wydał zgodę środowiskową dla inwestycji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania kopalni na środowisko i bez konsultacji. konsultacji społecznych. O tej sprawie informowaliśmy na początku czerwca. W tym tygodniu szukała nowych wątków w tej sprawie Magdalena Dąbek.
Sprawa kopalni piasku zjednoczyła ponad 20 osób, które systematycznie sprawdzają dokumentację przyszłej odkrywki, wertują ustawy i piszą pisma do różnych instytucji związanych z tematem kopalni.
Porszewice właściwie prawie jednogłośnie, poza tam drobnymi wyjątkami, stanęły jakoś tak w jednym szeregu. Rzeczywiście, no, ludzie tutaj się oburzyli. Pierwszy powód to jest ten, że zostali potraktowani jak taka ciemna masa, której w ogóle niczym nie trzeba mówić. A druga to chyba jednak jakaś taka świadomość ekologiczna, która jednak w narodzie jest.
Mówią protestujący. Dokumentów w sprawie jest bardzo dużo, a wśród nich są już także decyzje. Jak ta Urzędu Marszałkowskiego, która odmawia wydania koncesji na kopalnię Porszewice 1. Korzystne dla mieszkańców jest też pismo, które do Urzędu Marszałkowskiego skierowało Nadleśnictwo Grodniki, mówi zastępca nadleśniczego Janusz Witkowski.
Zasugerowaliśmy to, że kopalnia może spowodować pogorszenie tego naszego tam środowiska. Dzisiaj do końca nie wiemy, jaki będzie efekt, jeśli taka kopalnia powstanie, dlatego że w części południowej chociażby kompleksu Porszewice już też taka kopalnia funkcjonuje. Jeśli będzie eksploatowane złoże i będą jakiekolwiek szkody powstawały w tym naszym uroczysku, to na pewno będziemy się tutaj zwracać do podmiotu gospodarczego, który będzie tam wydobywał to kruszywo, o naprawienie tych szkód, czy wypłatę odszkodowań, czy również wykonanie nasadzeń.
Jednak z argumentami mieszkańców i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który jest stroną w sprawie, nie zgodziło się samorządowe kolegium odwoławcze. SKO uznało, że podejmując decyzję o nieprzeprowadzeniu oceny oddziaływania kopalni na środowisko, wójt gminy Pabianice nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa, mówi adwokat współpracujący z mieszkańcami Wojciech Wiśniewski.
W sytuacji, kiedy mamy tego rodzaju przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę też sekwencję wydawania tych decyzji, można doszukiwać tutaj rażącego naruszenia prawa po stronie wójta, między innymi choćby z tego powodu, że państwo, mieszkańcy nie mieli możliwości wypowiedzenia się wobec tego. Sama decyzja została w ogóle wydana dzień po upływie terminu, do którego mieszkańcy mieli możliwość wypowiadania się w ogóle do tej sprawy.
Wójt cieszy się z rozstrzygnięcia kolegium i utrzymuje, że decyzję wydał zgodnie z prawem, posiłkując się opinią sanepidu i Wód Polskich. Jednak postępowanie dotyczące decyzji środowiskowej zostało wznowione, bo do wójta zgłosiła się osoba, która mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłej odkrywki, a jej zdanie nie zostało wcześniej dopuszczone.
Postępowanie tego typu myślę, że może potrwać miesiąc, może półtora, może dwa.
Czy w czasie, kiedy trwa to postępowanie wznowione, ta wydana wcześniej decyzja środowiskowa pozostaje ważna?
Ona pozostaje ważna, aczkolwiek my, przyjmując argumenty strony, która udowodniła, że powinna być rzeczywiście stroną w tym postępowaniu, postanowiliśmy poczekać na wynik tego postępowania i dopiero ewentualnie mogą być poczynione dalsze kroki.
Inwestor na razie nie komentuje sprawy i czeka na ostateczne rozstrzygnięcia sądów i urzędów. Z kolei będąca właścicielem terenu kuria podkreśla, że jeśli inwestor nie rozpocznie wydobycia zgodnie z umową, czyli w ciągu roku od wydzierżawienia działek, niewykluczone, że kopalnia nie powstanie. Wcześniej czy później kuria chce jednak wykorzystać ten teren na przestrzeń rekreacyjną.
Nawet z wójtem umawialiśmy się na zrobienie boiska, skateparku i tak dalej. I naprawdę nie jesteśmy zainteresowani tam jakimkolwiek przemysłem długofalowym, długoterminowym.
Mówi ksiądz ekonom Tomasz Bartczak. Pod planowaną inwestycję wycięto już 10 hektarów drzew i wyrównano teren. Na działkach stoi też waga i tabliczka z nazwą Porszewice 1.
Na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy kopalni czeka inwestor, czekają również mieszkańcy. O ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy będziemy informować, gdy tylko sprawa znajdzie swój finał. Dodajmy jeszcze, że na terenie wyciętych zostało 1500 drzew. Zgodę wydał wójt. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zakwestionowała jego decyzję. Najlepiej poszedł język polski, najsłabiej matematyka. W piątek ósmoklasiści poznali wyniki tegorocznego egzaminu, wyjątkowego, bo egzamin został przełożony ze względu na epidemię koronawirusa i odbył się w nowym reżimie sanitarnym. Teraz czas już na załatwienie ostatnich formalności w związku z wyborem szkoły ponadpodstawowej. Przyglądała się temu Agata Gwizdała.
Wyniki z trzech egzaminów można było sprawdzić albo na platformie edu.pl lub odbierając zaświadczenie ze swojej dotychczasowej szkoły. A jak w tym roku wypadli absolwenci szkół podstawowych w regionie łódzkim? Nie odbiegamy od średniej krajowej, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański.
W języku polskim średnio w kraju uzyskano 59 55% punktów, w województwie łódzkim 59%, z matematyki 46%, to jest średni wynik procentowy w kraju, natomiast w województwie łódzkim to jest 47%, natomiast w języku angielskim dokładnie 54%, to jest średni wynik zdającego w kraju i 54% to jest średni wynik zdającego w województwie łódzkim.
Nieco lepiej wypadli jednak uczniowie z samej Łodzi.
Mamy w Łodzi troszkę wyższe wyniki niż te średnie krajowe czy średnie dla województwa. I tak w języku polskim jest to 59% i średni wynik, z matematyki 50% i z języka angielskiego 61% i tu jest największa różnica.
Teraz pozostaje mieć nadzieję, że te wyniki pozwolą na dostanie się do wymarzonej szkoły. Żeby tak się jednak stało, trzeba jeszcze dopełnić kilku formalności, wyjaśnia Berenika Barcka, dyrektor Wydziału Edukacji w łódzkim magistracie.
Do swojej szkoły macierzystej, do szkoły podstawowej, szkoły oczywiście w reżimie sanitarnym będą wydawały dokument, który się nazywa zaświadczenie o wyniku egzaminu. Uczeń musi ten dokument odebrać.
Fizycznie.
Fizycznie musi go odebrać. Najważniejsze, że do 4 sierpnia, do godziny 15, ten dokument formalnie musi uzupełnić w dokumentach do szkoły pierwszego wyboru. Może to zrobić w formie elektronicznej, tak jak przesyłał na przykład świadectwo. Może przyjechać do szkoły, złożyć ten dokument.
Jeżeli ktoś zmienił albo chciałby zmienić szkołę z pierwszego wyboru na inną, to co może zrobić?
I teraz w przypadku ewentualnej zmiany decyzji, to jest też ten moment od dzisiaj do 4, że może zmienić szkołę pierwszego wyboru. Odbywa się to w taki sposób, że musi się zgłosić do szkoły, którą obecnie wybrał, z prośbą o odblokowanie systemu i do 4 do godziny 15, do tej szkoły, na którą zmienia, składa jeszcze raz pełne dokumenty, czyli tak jakby startował pierwszy raz.
Ale już z zaświadczeniem o wyniku.
Zaświadczeniem, ze świadectwem, tak, dokładnie tak.
Po dopełnieniu formalności ogłoszenie list przyjętych, mówi Jarosław Pawlicki z Urzędu Miasta Łodzi.
12 sierpnia pokaże się w systemie informacja dla uczniów, czy zostali zakwalifikowani. Oraz oczywiście na drzwiach jednostek oświatowych. I to jest kluczowy moment dla całego też procesu. W momencie, kiedy uczeń dostanie informację, że został zakwalifikowany, musi dostarczyć już oryginały tychże dokumentów do jednostki pierwszego wyboru. Robi to w terminie od 13 do 18 sierpnia.
A co jeśli ktoś nie dostanie się do wymarzonej szkoły?
Będzie wywieszony komunikat też w jednostkach, ale i na stronie kuratorium oświaty o liczbie potencjalnych wolnych miejsc. Powinien pojawić się tutaj 20 sierpnia. Wtedy wszystkie te osoby, które nie dostały się, mogą jeszcze próbować znaleźć swoje miejsce wśród tych jednostek, którymi tymi miejscami po prostu dysponują.
Na koniec jeszcze najważniejsze daty. Do 4 sierpnia uzupełnienie dokumentacji lub zmiana szkoły pierwszego wyboru. 12 sierpnia ogłoszenie list przyjętych. Do 18 sierpnia dostarczenie oryginalnych dokumentów. Potem jeszcze szansa dla tych, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły i 2 tygodnie wakacji przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, ale już w nowej placówce.
Przypomnijmy jeszcze raz tę ważną datę, bo czasu jest naprawdę mało. Do najbliższego wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15 uczniowie muszą dostarczyć do szkół ponadpodstawowych pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu, odebrane wcześniej ukończonej przez siebie podstawówce. A skoro jesteśmy przy tematach szkolnych, to powiedzmy o rozmowach oświatowej Solidarności z władzami Łodzi. Solidarność domaga się utrzymania tzw. układu zbiorowego regulującego wysokość wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych łódzkich szkół. Miasto wypowiedziało układ zbiorowy w maju, tłumacząc tę decyzję brakiem pieniędzy na pensje w dotychczasowej wysokości. Zapisy układu zbiorowego można zmienić, ale pracownicy nie mogą zarabiać mniej, deklarował w tym tygodniu na naszej antenie poranny gość Radia Łódź, przewodniczący sekcji oświaty Roman Laskowski.
To są osoby, które najmniej zarabiają. Tu trudno jest powiedzieć, żeby związek odpuścił i powiedział, dobrze, to niech to będzie sobie 50% płacy minimalnej. No nie ma takiej możliwości w ogóle. Przecież trudno, żeby pracownik tak marnie zarabiający zarabiał jeszcze mniej. To chyba nie tędy droga.
Układ zbiorowy ma obowiązywać do końca listopada. Jeśli przestanie obowiązywać, we wszystkich 350 placówkach z osobna trzeba będzie wynegocjować nowy regulamin wynagradzania. A według związkowców pracownicy mogą stracić około 500 zł wynagrodzenia miesięcznie. W magazynie Słuchasz i Wiesz to już wszystko. Zachęcam do słuchania naszych programów codziennie od poniedziałku do piątku między 16 i 17, a w soboty również po godzinie 6 z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Krzysztof Zimoch, kłaniam się, do usłyszenia.